poranny gość Radia Zachód.
A gościem Polskiego Radia Zachód jest przewodnicząca Sejmiku Województwa Lubuskiego, przewodnicząca Klubu Samorządowe Lubuskie, pani Wioleta Haręźla, kłania się Janusz Rzeczkowski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To rozpocznijmy od lubuskich bonów wsparcia dla przedsiębiorców, czyli wielkiej kompromitacji województwa lubuskiego. Sesja nadzwyczajna za nami. Czy po tej sesji wiemy więcej? Czy po tej sesji radni mogą powiedzieć, ok, teraz już będzie wszystko w porządku, a lubuskie pomoże biznesowi?
Ja tak trochę przypomnę genezę tej sesji, bo ona została zwołana na wniosek radnych. Myślę, że w tej kadencji to na pewno po raz pierwszy. Ja jestem pierwszy raz też w sejmiku. Zatem znalazło się 8 radnych, którzy uznali, że w imieniu pozostałych radnych, którzy nie mogli podpisać z różnych przyczyn tego wniosku, należy zwołać taką sesję, ponieważ zadawane wcześniej pytania podczas normalnych, zwykłych sesji nie przyniosły oczekiwanego efektu.
To jest pewne nowum, że w ogóle ta sesja nadzwyczajna się pojawia.
Ale też, panie redaktorze, myślę, że to świadczy o tym, że radni też doczytali i uwierzyli, że mają większe prawa niż tylko to, że przychodzą na sesję i głosują. I jakby są takimi maszynkami do głosowania, mówiąc tak obrazowo i kolokwialnie. Natomiast chcieliśmy rzeczywiście, żeby zarząd stanął wobec wszystkich radnych i wytłumaczy nam te wszystkie sporne kwestie, a przede wszystkim te wszystkie niedomówienia.
I sprawa została wytłumaczona?
Moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie, bo też ulegliśmy znowu kolejny raz i też myślę, że ci wszyscy, którzy mieli na tyle sił i cierpliwości, żeby słuchać tej całej sesji, bo ona była dosyć długa, zostaliśmy znowu uśpieni przez zarząd, a zwłaszcza przez pana marszałka Jabłońskiego, który też ma taki tembr głosu, że gdyby to było trochę później, to myślę, że posnęlibyśmy po prostu. I z tego nic nie wynikało. Poza tym też nawiązywanie i odwoływanie się do realizacji innych projektów. I tu oczywiście pan marszałek najbardziej celuje w miasto Zielona Góra. Jakby to było jedyne miasto, które realizuje chociażby projekt związany z modernizacją kształcenia zawodowego. To jest zupełnie inny projekt. On jest jakby rozłożony na kilkanaście lat i tam operatorzy oczywiście, że mają swoje pensje. To są nauczyciele, to są często też uczniowie, którzy otrzymują za swoje praktyki pieniądze, więc całkiem chybiony strzał. Ja używam specjalnej tej terminologii, bo ona tak się stała teraz bardzo popularna przez też i panią Maję Sałwacką, która mówi, że radni strzelają kapiszonami, a tak naprawdę tymi, którzy
strzelają celnie,
tak, celnie, to są ci, którzy są w zarządzie województwa. Mhm. Ja się absolutnie z tym nie zgadzam, ale wracając do meritum. Panie redaktorze, moim zdaniem błąd tkwi w tym, że zarząd oszukał operatorów. Gdyby od samego początku jasne było, że moment, w którym oni decydują się, a mówię o tych dwóch stowarzyszeniach, na to, że będą obsługiwali ten projekt, ale nie będą mogli sami aplikować o środki, a przecież to są przedsiębiorcy. I słyszeliśmy krwawiącego pana Jasińskiego, który mówił, że on nie może dostać tych pieniędzy, a uważam, że mamy takie instytucje w naszym województwie, chociażby Agencję Rozwoju, czy też samych pracowników Urzędu Marszałkowskiego.
Którym nie można odmówić przecież merytorycznego podejścia do sprawy.
Nie można też kompetencji odmówić. Mm-hmm. I gdyby rzeczywiście operatorami była właśnie Agencja Rozwoju, bądź też pracownicy Urzędu Marszałkowskiego, nie było być też takiego wybiórczego traktowania, że ci przedsiębiorcy mogą aplikować, inni nie mogą. I pewnie pan Jasiński by zwyczajnie aplikował. Szkoda, że wokół tej organizacji pana Jasińskiego skupieni są inni przedsiębiorcy, którzy również nie będą mogli aplikować do tego z tymi wnioskami. I myślę, że to jest ten błąd, który był u podstawy tego, że było tyle niepokojów, że było tyle pytań, że też było tyle zawodu wśród przedsiębiorców, że była to po prostu nieuczciwa gra ze strony zarządu marszałkowskiego, dlatego że gdyby od początku było powiedziane, że operatorem będzie właśnie Agencja Rozwoju, bądź też pracownicy Urzędu Marszałkowskiego, to też byśmy mogli powiedzieć o tym, że wszyscy mogą aplikować.
No
panie redaktorze, poza tym, kto pierwszy, ten lepszy, No, ja nie znam jakby takich zasad. Proszę zrozumieć. Ja zawsze odnoszę się do tego, co robię zawodowo.
Kilkanaście minut na złożenie tego wniosku, dokładnie, prawda?
Zawodowo. Mamy w Zielonej Górze prawie 700 organizacji pozarządowych. Kilkanaście konkursów w ciągu roku, gdzie aplikują wszystkie te organizacje w różnych obszarach. Te wnioski sprawdzają pracownicy Urzędu Miasta pod względem formalnym. Później też dokonują oceny takiej formalnej, merytorycznej, tak? Gdybym ja to zlecała na zewnątrz i brała jakiekolwiek instytucje do tego.
I bezduszny informatyczny system.
I nie ma sytuacji, w której ja to robię, kto pierwsza, która pierwsza organizacja, to no, jest akcja zima, jest akcja lato i proszę sobie wyobrazić organizacje, które składają, które aplikują o te środki, a ja mówię, macie 8 godzin, proszę, kto pierwszy, ten lepszy, reszta po prostu.
Czekamy zatem, kiedy środki trafią do lubuskich przedsiębiorców, bo rząd wdraża tarczę od 1 do 4, a tutaj mamy 30 milionów.
Ale też spójrzmy na inne województwa, prawda? Tak? Jak dalece oni potrafili sobie z tym uporać.
No, oczywiście, że Śląskie, można też,
tak jak marszałek Jabłoński, pokazywać te województwa, które sobie nie poradziły. No to okej. Okay. Mhm. Czy będziemy równali i będziemy brali przykład z tych, którzy sobie radzą i jakby też tutaj czerpali z ich doświadczeń, albo będziemy pokazywali, kto jest gorszy od nas, bo to też może być taka metoda.
Być może dlatego województwo lubuskie jest na 15. miejscu w rankingu wspólnoty, ale o tym rozmawiać nie będziemy. Ja chcę zapytać o aktywność klubu, którego jest pani przewodniczącą i tego, czy klub, jak twierdzi marszałek województwa lubuskiego, działa na szkodę lubuskiej służby zdrowia i przeciwko na przykład Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze, bo takie rewelacje pojawiły się w ostatnim czasie.
Tak naprawdę nie wiem, czy śmiać się, czy płakać. Nigdy żaden z członków naszego klubu, a tam są 3 kobiety i jest 1 mężczyzna, nie byliśmy przeciwko Centrum Zdrowia Matki i Dziecka.
To o co chodzi?
Myślę, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o politykę. I tutaj, jeżeli my do zdrowia też włączamy politykę i staramy się pokazać, kto jest szybszy, mądrzejszy, lepszy, kto ma lepszy pomysł, no to właśnie tak to się kończy. Mamy prawo i wszyscy radni to robią, składać zapytania, interpelacje wtedy, kiedy uznajemy, że sprawa wymaga wyjaśnienia.
I te pytania zostały potraktowane jako atak.
Oczywiście każde pytanie, które jest jakby na nie w smak zarządowi, jest traktowane jako właśnie jako atak. Bo nawiązał pan do stowarzyszeń, do tego naszego klubu i ten klub nie powstał bez kozery. On nie powstał dlatego, że my z poniedziałku na wtorek obudziliśmy się i powiedzieliśmy, że ta konstrukcja, która funkcjonuje w sejmiku, nam nie odpowiada. To też były pewne doświadczenia bardzo przykre, z którymi po prostu nie mieliśmy zgody. Te wszystkie umowy koalicyjne, które tak naprawdę ubezwłasnawalniają radnych i też doprowadzają do tego, że nie możemy mieć własnego zdania, a na pewno już nie możemy też występować z inicjatywami, doprowadził do tego, że postanowiłyśmy właśnie stworzyć taki klub.
To jaki był sens tego pytania właśnie o centrum, o sytuację, bo to było związane też z COVID-em.
Panie redaktorze, oprócz tego, że pani marszałek i zarząd szczyci się tym i też o tym opowiada i też przede wszystkim wykorzystuje to medialnie, spotyka się z tymi, którzy decydują o lubuskiej oświacie. Mam tu na myśli i konsultantów, i dyrektorów szpitali. My również spotykamy się z nimi i my również z nimi rozmawiamy. I ostatnio było spotkanie bardzo ważne dla nas, spotkanie z wojewódzkim konsultantem do spraw pediatrii w sprawie zupełnie innej, dotyczącej dzisiejszej pandemii, czyli COVID-19. I rozmawialiśmy o tym, jak zabezpieczone są lubuskie szpitale na wypadek, gdyby dziecko miało właśnie zakażenie tym wirusem. Przyczynkiem do tego też było to, że w Zielonej Górze właśnie zdarzył się taki przypadek i mieliśmy w jednym ze żłobków przypadek COVID-u, gdzie rodzice musieli zawieźć dziecko do szpitala do Wrocławia, ponieważ nie znaleźli tutaj, w całym województwie lubuskim, miejsca dla swojego dziecka.
I o to zapytaliście marszałek.
O to spytaliśmy marszałek, ale pytaliśmy w spotkaniu bezpośrednim. I tutaj uzyskaliśmy odpowiedź, że tak naprawdę to jest dosyć kontrowersyjna sprawa, gdzie wojewoda rzeczywiście narzucił taki obowiązek, aby takie łóżka covidowe, w cudzysłowie covidowe, były dla dzieci dedykowane i w szpitalu zielonogórskim, i w szpitalu gorzowskim, a jednego miejsca nie ma. my za chwilę rozpoczynamy rok szkolny. My za chwilę też w całym województwie uruchamiamy po przerwach wakacyjnych przedszkola i nie mamy tego zabezpieczenia. To też było powodem spotkania z panem konsultantem, który nam powiedział szerzej o problemach pediatrii dziecięcej w całym województwie lubuskim. Jeżeli ktoś będzie zarzucał stronniczość konsultantowi wojewódzkiemu, to niech stanie wobec tej prawdy, którą on głosi i powie, że on ma zupełnie inną prawdę. Ja do takiej konfrontacji jestem przygotowana. Pan konsultant również powiedział, że on jest gotowy na takie spotkanie i rozmawiajmy o faktach, a nie o jakichś iluzjach i wyobrażeniach, bo to jest po prostu chore. Nie mam zgody na to, żeby pani marszałek w wyniku złożonych interpelacji, zanim odpowie na te interpelacje, natychmiast ukazuje się artykuł w Gazecie Wyborczej tego samego dnia, po kilku godzinach, mamy jedną refleksję, bardzo smutną. Nie będziemy pisali interpelacji do pani marszałek i do zarządu, będziemy pisali te interpelacje od razu na adres Gazety Wyborczej, bo odpowiedź jest natychmiastowa. To jest żenujące, to po prostu trudno się z tym zgodzić i na pewno na takie zarządzanie naszej zgody nie będzie.
Pani przewodnicząca, na koniec pytanie też o politykę w sumie zahaczające, choć tutaj próbowaliśmy tak merytorycznie odnieść się do tematu, ale polityka może być merytoryczna. To jedno drugiego nie wyklucza. Natomiast...
Pan redaktor tak trochę idealistą jest, nie?
Więc właśnie, ale mam pytanie dotyczące tej sytuacji, która w tej chwili jest związana z powstaniem klubu samorządowe lubuskie. Z tymi napięciami, których widzimy, jest po drodze kilka w ciągu ostatnich tygodni. Na ile to jest kłótnia w rodzinie, jak niektórzy mówią w kontekście pewnego układu władzy w województwie lubuskim, a na ile jest to preludium i możliwy scenariusz zmiany zarządu województwa, zmiany koalicji rządzącej w sierpniu, kiedy 17 jest sesja absolutoryjna?
Myślę, panie redaktorze, że jak pan nawiązał do kłótni w rodzinie, to myślę, że w rodzinie, w dobrej rodzinie, to jest tak, że już stara prawda ludowa mówiła, że brudy się pierze w domu. Na zewnątrz jesteśmy monolitem i rzeczywiście występujemy jako grupa, która jest domówiona, która traktuje się poważnie, która jest też lojalna wobec tych zapewnień i tych deklaracji, które składa. Zatem to nie jest kłótnia w rodzinie. To nie jest kłótnia w rodzinie, bo my w tej rodzinie nie mogliśmy się domówić. Dlatego stworzyliśmy nową rodzinę. Tylko po to i aż po to, żeby pokazać, że nie ma zgody na to, że z góry zakładamy, jaki będzie wynik każdego głosowania. Że z góry zakładamy to, że jeśli nie jesteśmy lojalni wobec naszych deklaracji, to i tak nic się nie stało. Musimy się z tym pogodzić. A wcale tak nie jest. Powstanie tego klubu, myślę, że jest też początkiem większej aktywności radnych. My radni mamy prawo, a nawet obowiązek podejmować uchwały, podejmować również takie działania, które będą czasami na przekór, a czasami będą we wspólnocie z zarządem podejmowane. Przykładem tego niech będzie takim naprawdę, który wskaże wszystkim mieszkańcom Lubuskiego, że można nawet w 4 osoby zrobić dużo więcej, to jest dom dziecka w Skwierzynie. Kilka lat pani starosta starała się o te pieniądze. Kilka lat, ale nie jest umocowana politycznie, niestety. Zatem nasza uchwała, moja obecność na zarządzie spowodowała, że pani otrzymała te pieniądze. Ale co jest ciekawsze...
Musimy kończyć.
Ale co jest ciekawsze, to tylko spuentuję. Okazało się, że są również domy dziecka na terenie, na którym na przykład jest umocowany pan marszałek Jabłoński. I tego samego dnia, kiedy był zarząd, wpłynęły również wnioski stamtąd. Czyli w jeden dzień załatwiono sprawę domów dziecka w regionach, gdzie PO jest mocne. Natomiast pani ze Skwierzyny, ponieważ nie należy do żadnego ugrupowania politycznego, czekała 3 lata.
Przewodnicząca Sejmiku Województwa Lubuskiego, pani Wioleta Hereźlak i przewodnicząca Klubu Samorządowe Lubuskie była gościem Polskiego Radia Zachód. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również, pozdrawiam.